dlaczego prezydenta zgłosił się jako premiera opery Gaetano Donizettiego Lucia de Lammermoor. Inscenizacja zachwyciła zarówno widzów, jak i krytyków. Czemu trudno się dziwić? Przedstawienie bardzo dobrze wyreżyserowane, świetnie prowadzona orkiestra, bajeczne kostiumy, pomysłowa scenografia, chór, który potrafił zatańczyć, a na tym wszystkim niczym ukoronowanie wykonawczyni roli głównej Aleksandra Kurzak. Nie pomylił się nowojorski magazyn Opera News, prorokując, że występ polskiej sopranistki będzie sensacją sezonu 2010-11 w Seattle Opera. Dobry wieczór, Aleksandro.
Dobry wieczór.
Pozwól, że dołączę się ze swoimi gratulacjami do tych wszystkich, którzy mieli szczęście słyszeć Cię i widzieć na scenie w Seattle Opera. Wszyscy, zarówno ci, którzy znaleźli się w operze przez przypadek, jak i wytrawni koneserzy, którzy widzieli niejedną Lucję z Lammermooru, uważają tę rolę za absolutnie doskonałą. Przychodzą do opery po kilka razy, by raz jeszcze Cię zobaczyć, szczególnie scenę obłędu, którą tak wspaniale zagrałaś i zaśpiewałaś. Jak się czujesz w tej aurze uwielbienia?
No, jest mi bardzo, bardzo miło. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ tym bardziej, że to był mój debiut w tej roli, nigdy jej wcześniej nie wykonywałam. Więc jakiś taki tutaj nacisk i presja była tym bardziej większa przed przyjazdem do Seattle. Ale no, bardzo się cieszę, że wyszło tak jak wyszło, że wszystkim się podobało, że otrzymuję tak wiele gratulacji. I niesamowite po prostu owacje, standing ovation z każdego wieczoru. I ludzie, którzy też po spektaklu gdzieś na ulicy ze mną rozmawiają i mówią, że płakali na spektaklu, że byli wzruszeni. To jest dla mnie chyba, nie tylko dla mnie, ale pewnie dla każdego artysty chyba największy komplement, jaki możemy usłyszeć, że trafiamy do ludzkich serc, do ich emocji.
Niektóre głosy być może nawet do Ciebie nie docierają, bo po prostu ludzie korespondują między sobą i piszą o tych wrażeniach, o tym właśnie, jak płakali. Nawet osoby, które śpiewają w chórze, śpiewacy w chórze ulegli tak bardzo, więc nie tylko ci, którzy na widowni, ale również ci, którzy z Tobą na scenie ulegają.
Cieszę się bardzo. Widziałam też również takie wpisy na blogach internetowych, czy chociażby na stronie Facebooka Seattle Opera, gdzie poznawałam twarze właśnie niektórych osób z chóru, gdzie też właśnie dzielą się między sobą, między innymi fanami opery w Seattle takimi spostrzeżeniami.
Jak mówisz, jak wiemy, zaśpiewałaś tę rolę po raz pierwszy, ale wcieliłaś się w nią tak kompletnie, tak absolutnie, że aż trudno uwierzyć, że jeszcze miesiąc wcześniej występowałaś w kompletnie innym repertuarze. Jak przygotowywałaś się do tej roli? Ile czasu poświęciłaś? Na ile przyszłaś z gotową wizją tej roli?
No właśnie, wizji jako w ogóle nie miałam żadnej i to nie jest tylko przy Łucji, ale zawsze tak pracuję. Nie wyobrażam sobie zupełnie tego w domu, w trakcie nauki. Skupiam się czysto nad tym, żeby przede wszystkim zapamiętać całą partię, czyli na takim pamięciowym opanowaniu. I tyle. No i oczywiście jakoś tam akurat teraz nie było za dużo tego czasu, więc zajęło mi to mniej więcej 3 tygodnie tylko nauczenia się tego na pamięć. I właściwie jedna lekcja tylko z mamą moją, która jest moim pedagogiem. Przyjechałam do domu, prześpiewałam od początku do końca i mama powiedziała, no nad czym ty chcesz pracować? Mówię, wszystko wychodź, jedź dziecko i baw się dobrze. Także też dyrektor Jenkins pytał właśnie mnie o to przy okazji wywiadu, jaki udzielaliśmy do transmisji, która była puszczana na żywo transmitowany spektakl radiowy, radiowa transmisja, tak, i też mnie pytał, właśnie zadał podobne pytanie i taka była moja odpowiedź jak teraz i był po prostu prawie, że kompletnie zszokowany, że tak krótko, a nie wyobrażam sobie jakoś, bo przez to nie chcę być jakby zamknięta w jakiejś tam formule i w jakimś wyobrażeniu, w jakiejś klatce, którą sobie sama stworzę.
Albo którą stworzy reżyser.
To też, ale chociażby już do pracy z tym reżyserem chcę być jakoś otwarta i moja wizja powstaje naprawdę w trakcie tych prób z reżyserem. To znaczy staram się robić to, co on chce i widzę, czy to jest wygodne dla mnie, dla mojego organizmu, czy to się zgadza z moją, z moją jakąś tam wizją interpretacyjną ze strony muzycznej. Więc jakby ten projekt, u mnie proces tworzenia i pracowania nad partią powstaje dopiero w trakcie prób, więc to są zazwyczaj już w operze z kolegami, z dyrygentem po próbach muzycznych. Także nigdy nie zastanawiam się, nie zakładam sobie w domu niczego.
To kompletnie nowy zespół, z którym pracowałaś. Oczywiście.
Tak, z nikim się nie spotkałam. Po raz pierwszy ze wszystkimi pracować.
Jak to się stało, że trafiłaś do naszego miasta? Seattle położone jest bardzo daleko od Nowego Jorku, Londynu czy innych.
No tak jak to.
Gdzie święcisz triumfy.
Tak jak się wszędzie pojawia, prawda? Czyli zaproszenie przez dyrektora danej opery i tutaj akurat Spade mówił, że słyszał mnie wcześniej w Londynie i też w Monachium, w spektaklach w tamtejszych operach. No i stąd był ten pomysł z Łucją. Wiem, że on opowiadał, że, to nie, że on przed tym, ja byłam chyba trzecią kandydatką do tej roli, bo najpierw była jakaś pani, jakaś śpiewaczka już zakontraktowana, która poprosiła go o urlop, o rozwiązanie tego kontraktu, ponieważ miał, to było kilka lat temu, nie wiem czy z jakim wyprzedzeniem, powiedzmy dwa, tego nie wiem na 100%, która dostała jakąś propozycję z Londynu, z Królewskiej Opery i poprosiła o zwolnienie, nie zwolnił, zatrudnił inną, która to z kolei po jakimś czasie, jak zadzwonił, że już tej partii nie ma w repertuarze i się wycofuje. No i tak w ten sposób właśnie ja byłam trzecia w kolejce, że tak powiem. I akurat w tym czasie ja miałam termin wolny, ponieważ jakoś, nie wiem, to była kwestia tygodni może, miałam zakontraktowany z kolei dokładnie w tym samym czasie kontrakt w Nowym Jorku, w Met. Miała być nowa produkcja opowieści Hoffmana. Rolę, którą już śpiewałam w Met i już jakby nie jest dla mnie interesująca i w związku z tym wycofaliśmy się z tamtego kontraktu i przez to się miałam wolny termin. No i tak właśnie ze zbieg okoliczności taki, że mogłam przyjechać tutaj.
Tak, to musi być bardzo szczęśliwy, że tam się wycofali, jak te wszyscy oczywiście tutaj. O, to jeszcze ma taki
no, szczęście w nieszczęściu, jak to się mówi, bo to na pewno nie jest łatwe dla dyrektora, jeśli prawda cały czas musi szukać.
Ale efekt końcowy.
Liczę się efekt końcowy, tak.
Przecież no, to przecież właśnie przede wszystkim ty. Wróćmy na chwilę do początku twojej kariery. Wyrastałaś, czy raczej życia, wyrastałaś w bardzo muzycznym domu. Czy w ogóle miałaś szansę wybrać inną profesję, być kimś innym, czy jakby...
Nie wiem, nawet mi przez myśl nigdy coś takiego nie przeszło. Mhm. Ja od dziecka, tak jak mówię, mama moja jest śpiewaczką, moim nauczycielem, tata muzykiem. Grał w orkiestrze, teraz uczy w Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Waltorni. I ja po prostu, tak jak mówisz, no wychowywałam się, wręcz dorastałam w operze. I tam zawsze mama mnie brała na próby, na spektakle, ja bardzo dużo chodziłam na balety. Uwielbiałam, kochałam balet, to było moje wielkie marzenie być tancerką. Ale tu rodzice zadecydowali, że nic z tego, tym bardziej, że nie było też szkoły baletowej w moim mieście, więc to wiązało się z tym, że musiałabym pewnie wyjechać jako malutkie dziecko gdzieś do internatu. To raz, ale dwa, że no, wiedzieli też od kolegów swoich z teatru, że to jest jednak bardzo ciężki i strasznie krótki zawód. Więc nie chcieli tego w żadnym razie zgodzić się na to. I posłali mnie do szkoły muzycznej. I tak 12 lat przechodziłam do szkoły muzycznej, grając na skrzypcach. I właśnie często zadawane mi było takie pytanie, kiedy się zdecydowałam na ten śpiew i nie potrafię naprawdę precyzyjnie odpowiedzieć, bo nie wiem, nie pamiętam. To jakoś zupełnie przyszło tak samoistnie. Nie wiem, po prostu nie wiem. Wiem, że w styczniu 96 roku zdałam maturę w maju, tak? Czyli w styczniu miałam koncert z orkiestrą, gdzie grałam jako jedna z najlepszych dyplomantek solo z orkiestrą, koncert skrzypcowy. I mam też pamiątkę w domu, taki krótki wywiad na telewizji dolnośląskiej, wrocławskiej, w którym mówiłam, że będę studiować i śpiew i skrzypce. I to jest ostatni raz, kiedy pamiętam, że mówiłam, że będę studiować skrzypce, grę na skrzypcach. A jak się okazało, że zdawałam w czerwcu tylko na śpiew. No i nie uczyłam się nigdy tego śpiewu, więc to było mniej więcej na miesiąc, 3 tygodnie do miesiąca przed egzaminami wstępnymi. Mówię, mama, to chodź zobaczy, mama, mówię, to chodź zobaczymy, co, jak to tam jest. Bo to, że śpiewałam i udawałam i naśladowałam, to to było zawsze. W wieku 4 czy 5 lat mama zabrała mnie na festiwal do Kudowy Zdrój, na którym śpiewała. I ja ją tam naśladowałam w hotelu i przedrzeźniałam i nie pozwalałam jej się rozśpiewać. I wiem, że Stefan Rachoń, taki wielki nasz dyrygent polski, zaczepił mamę. Mówi, kto tak śpiewa w tym hotelu z tobą? Ona mówi, no Ola moja nie daje mi żyć. Mówi, cały czas mnie przedrzeźnia i naśladuje. Nie, nie. Jak Ola twoje dziecko, mama, moje dziecko, moja córka. Mówi, to małe dziecko? Mówię, że tak. I pamiętam, że właśnie zaprosił mnie do siebie. Dostałam wtedy jakiegoś kwiatka i czekoladki. Pierwszy chyba mój kwiatek za śpiew. I bardzo chciał, żebyśmy nagrali wtedy płytę arie operowe właśnie z orkiestrą prawdziwą symfoniczną. Ale rodzice się nie zgodzili. Mówią, nie, być może, mówi, kto wie, może ona wybierze sobie ten zawód kiedyś w życiu. A może ją to tylko, że zestresuje i nabawi jakiegoś dystansu do tego. Więc lepiej dajmy spokój temu. No i tak się właśnie stało.
Mama, Jolanta Żmówka, wielka śpiewaczka, także soprano, tak?
Też.
Właśnie nie zapomniałam. Miała wielki wpływ chyba na twoje życie, czy karierę, co jest dosyć niezwykłe, bo często artyści mówią się przeciwko swoim rodzicom, jeżeli robią to samo i chcą wszystko robić na własną rękę.
To znaczy wpływ na moje życie to chyba w taki bardzo naturalny sposób, nie tylko mama, ale i tato, bo to ja mam z moimi rodzicami najwspanialszy kontakt i związek chyba, jaki można sobie w ogóle wyobrazić. To są moi rodzice, to są moi najwięksi przyjaciele. Moja mama również, tato, naprawdę wiedzą o wszystkim. Ja się im zwierzam ze wszystkiego, ze wszystkich kłopotów, problemów. Także nie wiem, z mamą szczególnie nie mamy przed sobą najmniejszych tajemnic. Po prostu mama wie o mnie wszystko. W 100%. I jakoś to tak mi się wydaje bardzo naturalny sposób jakoś rodzice, jak to rodzice mają wpływ zawsze, przynajmniej w jakichś tak normalnych, że tak powiem, rodzinach, wpływ na swoje dzieci jako tako, przecież oni ich wychowują i kształtują, prawda, i jakoś tym, kim jesteśmy potem. Natomiast czy na karierę, to nie, bo jakoś w pośredni sposób, przez to, że mnie wszystkiego oczywiście nauczyła i mama była bez niej, na pewno bym nie zaszłabym tu, gdzie zaszłam. A jeśli by mi się udało, to może nie tak szybko, nie w tak młodym wieku, bo jednak ta moja nauka tego śpiewu od początku była obrana jedna droga i do dzisiejszego dnia z niej jakby nie zeszłam. Jeśli mi się troszeczkę gdzieś tam w bok, jak to zawsze krok zrobiłam, to jednak zawsze była mama, do której mogłam wrócić, która mnie, że to powiem, naprawiła i na ten właściwy tor z powrotem ukierunkowała, bo często jest to właśnie, skarżą się wielu znajomych, kolegów, że właśnie jest problem ze znalezieniem tego odpowiedniego pedagoga. Jedynym moim najlepszym, cudownym pedagogiem. Więc w ten sposób mnie po prostu wszystkiego nauczyła, a już jakby wpływu jako takiego na karierę nie miała, bo ja jednak jestem trochę uparciuszek i decydowałam zawsze sama o sobie.
Ale nie oczywiście. Jak się zdarza w tym drugim pokoleniu czasem, prawda, że chcą zrobić coś innego, żeby ich sukces nie był konsekwencją tego, że słynny był
bliżej. Nie, to u nas tak nie było. Mama nie zrobiła kariery międzynarodowej, była znakomitą śpiewaczką, ale trafiła na takie, a nie inne czasy żelaznej kurtyny i często była zapraszana, ale już przez teatry miała wyjechać, nie, to raz nie dostała paszportu, to drugi raz nie wpuścili jej do samolotu, to po raz trzeci już byli z moim tatą w Niemczech, dostali angaż obydwoje i wiązało się to z tym, że ja zostałam w Polsce, ona nie wiedziała, kiedy mnie zobaczy, być może za 5 lat, przecież wiadomo, że nie można było wrócić wtedy, więc zdecydowała się i wybrała rodzinę, wybrała mnie, a nie karierę, więc zupełnie świadomie chyba w jakiś sposób też inaczej tym wszystkim pokierowała, a szczęście mam takie, ja, a nie inne, że ten czas się ustrój zmienił i że mogliśmy wyjechać i mogliśmy być wolnymi ludźmi i jakoś zawalczyć o swoją przyszłość.
Właśnie, bo zaczęłaś od razu śpiewać w Hamburgu, to skończyłem.
Tak, byłam rok na etacie w Operze Wrocławskiej. Po wygraniu konkursu moniuszowskiego w 1998 roku, jeszcze jako studentka, pani dyrektor mnie nigdy nie słyszała i zaraz po studiach, po ukończeniu w 2000 roku, poszłam na etat do Wrocławia, rok wcześniej jeszcze zadebiutowałam we Wrocławiu jako studentka właśnie w spektaklu Wesele Figara z mamą zresztą moją u boku, znaczy ja u boku mamy. Mama śpiewała Hrabinę Jazuzannę. Jeszcze spektakl się odbył też w Dniu Matki w Polsce, więc takie mamy nagrany na szczęście ten spektakl, więc to było niesamowite takie przeżycie. Bardzo wspaniałe wspomnienie.
W kwietniu prasa nie tylko muzyczna rozpisywała się o śpiewaczce, która w sparaliżowanej przez wulkanizm Europie była w stanie dotrzeć na czas spektaklu z Warszawy do Londynu. A to była ty.
Rzeczywiście to było jakieś wariactwo kompletne. Ja z racji tego, że miałam bardzo taki napięty kalendarz i z Londynu miałam jechać prosto do Wenecji, na drugi dzień od razu po spektaklu. I z najbardziej prozaicznych, zwyczajnych, przyziemnych powodów musiałam wrócić do domu, żeby zmienić zawartość walizki, ponieważ zupełnie mamy inną pogodę marzec w Londynie, a maj we Włoszech, prawda? Więc nie miałam kiedy tego zrobić, więc stwierdziłam, że między spektaklami mam 2 dni wolne, polecę i wrócę. No i tak chciał, że to był właśnie ten dzień, kiedy zostały zamknięte wszystkie lotniska. I rzeczywiście tak to wspominam, to był jakiś horror. Najgorsze było z tego wszystkiego to, że nie poinformowałam nikogo w teatrze, że wyjeżdżam, więc tym bardziej, to znaczy nie było też takiego obowiązku, nie było tam w kontrakcie ujęte, że ja nie mogę zostawić, wyjechać i opuścić miasta, no ale wypadałoby im powiedzieć, ale po prostu jakoś przez myśl kompletnie nie przeszło, co się może stać, no piękna pogoda, wiosna piękna, nie żadnych, za tym jest czas taki, żeby zdążyć wrócić, to nie jest w dniu spektaklu wracanie czy wylatywanie. No i rzeczywiście wszystko zostało sparaliżowane, ten lot odwołany. Poruszona została też ambasada polska w Paryżu, która miała mi pomóc, bo zostałam, przebukowałam na ostatnie miejsce w samolocie, jakie było do Paryża, więc stamtąd, żeby pociągiem dojechać do Londynu. Tam już ambasada zarezerwowała ten bilet. W momencie, jak ktoś pojechał na dworzec, żeby ten bilet wykupić, okazało się, że ktoś tego nie dopilnował i bilet został sprzedany, więc nie było już w ogóle biletu, nic kompletnie, żadnych miejsc w pociągu, więc zadzwoniłam do pana, który otworzył swoją firmę przewoźnika w Londynie, taką przez mamę jakoś jej mamy mojej uczennica, jakiś tam jej kolega, zupełny przypadek. I poprosiłam, czy bym mnie nie odebrał z tego Paryża w związku z tym samochodem, żebyśmy pojechali do Londynu, mówię, że nie ma problemu, dobrze, że skierował mnie do swojego kolegi, bo on akurat był w Polsce. No i już siedzę po check-inie, już mam wchodzić do samolotu, na 5 minut przed wylotem odwołany lot do Paryża, więc w ogóle już ja nie wiem, co to będzie, też była chyba 8 wieczorem. Zadzwoniłam do niego, on mówi, że jest w Polsce, czy możemy pojechać samochodem, czy on mnie nie zabierze po prostu do tego Londynu. Mówi, no z chęcią, tylko ja jestem gdzieś tam na Śląsku. A no i mówi, i właściwie dopiero co przyjechałem z Londynu, przespałem się godzinę czy ileś, więc niesamowite. Ja myślę, że ja tam muszę być, po prostu muszę tam być. Więc umówiliśmy się w Katowicach pod Słodkiem. Mój menadżer, mój agent, znaczy się polski, Bogdan Waszkiewicz, zadzwoniłam do niego, Bogdan, czy możesz mnie zawieźć do Katowic. Jeszcze się zgadaliśmy, że była jedna śpiewaczka, pani Woś, która miała koncert w Royal Albert Hall następnego dnia chyba, czy po 2 dniach, za 2 dni w Londynie. Jej rodzina już tam pojechała, dzień wcześniej na nią czekali. Ona została uziemiona też w Warszawie, więc zabraliśmy, w Łodzi, przepraszam, więc zabraliśmy ją przy okazji. Także Bogdan mówi, wiesz, ten pan zadzwonił do mnie i pyta, czy wy macie prawo jazdy, więc ja się w ogóle przeraziłem. Mówię, może on będzie zmęczony, będzie chciał spać, więc w związku z tym powiedział, że pojedzie z nami do tego Londynu. Syn jego nas zabrał, więc była cała wyprawa. Pod tym spotkiem się spotkaliśmy w końcu o godzinie po północy, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy do Londynu. I tak rzeczywiście trwało to wszystko 24 godziny, cała podróż. Łącznie, czyli liczę od momentu, kiedy zamknęłam drzwi swojego domu, więc przyjechałam do Londynu i o godzinie 18, 17 tamtego czasu na szczęście, więc zaoszczędziłam godzinę, szybko do domu pod prysznic i o 18 musiałam być w teatrze. Także po 24 godzinach niespania i siedzenia w samochodzie to naprawdę był wielki wyczyn, jakiego dokonałam.
Kiedy pomyślałam, no to jaka przedsiębiorczość, jaka inicjatywa, energia wspaniała, że...
No ja mówiłam, więc stanę na głowie, ja się tam dostanę, no ja nie wiem, co ja mam zrobić, przepłynę w pław, ja nie po prostu...
Ale też pomyślałam, że ta właśnie energia, ta przedsiębiorczość to zupełnie nietypowe dla Divy, bo...
Tak.
A szczególnie o sopranistkach są takie, że to są kobiety wokół...
Leżą i pachną, tak?
Leżą i pachną, że wokół nich kręci się świat i one tego są rozkapryszone i tego oczekują. Czy to już się skończyło?
No jakoś...
Już tych Divila, czy ty jesteś tak?
Może, nie wiem, no tego nie wiem. No na pewno nie, to chyba nie są już takie czasy, jak tam, nie wiem, lata powiedzmy 50, 60, to na pewno świat się zmienił, więc trudno, żeby jakby tylko ten nasza profesja została te kilkadziesiąt lat wstecz i zatrzymała się tam.
Tego terminu diva się używa.
No używa się, ale...
Taki był tytuł, że wszyscy inni są zatrzymani, a polska diva
nie doszła. No to miłe, ale to właśnie często troszkę u nas też się kojarzy, taki ma wydźwięk pejoratywny to słowa, a nie wydaje mi się, prawda?
Nie, to nie jest pejoratywne, to tylko zawiera ten element, że to jest śpiewaczka, prawda?
Tak. No i że ale czy to się musi z kaprysami? No były divy z kaprysami i divy bez kaprysów, więc...
No ale te... To...
No nie wiem, no, my znamy...
Ta energia i ta twoja przedsiębiorczość jest także częścią sukcesu, który wnosisz do świata. Sądzisz, jak jaką...
Może tak, ja sobie w sumie tak
nie... Twój głos, twój talent aktorski także przeogromny, który mieliśmy okazję podziwiać właśnie tu na scenie. Ale czy takie cechy właśnie jak determinacja, zdecydowanie...
Na pewno sobie nie zdaję z tego tak bardzo sprawy, muszę powiedzieć. Naprawdę. To nie kokietuję teraz. Jeśli to się jakoś dzieje, to tak poza mną chyba. Jakoś zupełnie. To na pewno jestem zorganizowana, na pewno jestem córeczką tatusia, więc taki trochę mam tego pierwiastku męskiego w sobie. Jestem uparta, lubię postawić na swoim życiu też. Lubię, żeby tak jak ktoś mówi, było wszystko po mojemu i z trudem godzę się na kompromis. Ale to nie wynika, jak mi się wydaje, z jakiegoś takiego, bo tak chcę i tupnę nogą i tylko dlatego. Tylko jeśli o coś walczę, to naprawdę jestem do tego przekonana i twierdzę, że mam rację. I chyba z doświadczenia, patrząc wstecz, to było wszystko tak, jak miało być. Wyszło, oj tak, w pracy upieram się jak najbardziej, to znaczy to nie jest, i to nie jest tak jak mówię, że tak chcę zrobić, bo tak mi się podoba, ale dyskutuję do takiego punktu, aż znajdziemy jakiś tam kompromis. Jeśli mam coś zrobić, to tak mówię zawsze do reżysera, ja muszę być w 100% przekonana do tego, że to jest słuszne lub żeby mi ktoś po prostu wytłumaczył swój pogląd, sposób widzenia, nawet pogląd, nie wiem, najdrobniejszą rzeczą, dlaczego w tym momencie mam się odwrócić, czy w tym momencie podnieść głowę do góry. To ja nie wykonuję właśnie na scenie ruchu dla ruchu, bo to jest takie wtedy odtwarzanie, a nie tworzenie czegoś na scenie. I tak jak się spotykam tutaj właśnie z wielkimi komplementami też od artystów chóru, którzy mówią, że na przykład, że ich bardzo trzymam w napięciu za każdym razem, dla nich to nigdy nie jest nudne, bo jest jakiś taki element improwizacji. I dlatego, że właśnie ja się staram tą rolę zrozumieć, nie mechanicznie wykonywać to, co mi zostało powiedziane, ale kompletnie zrozumieć i za każdym razem przez to, że jakoś staram się wejść w głąb, jakby w daną postać, w jej emocje, to wydaje mi się, że dlatego zostaje to takie żywe i za każdym razem jest troszeczkę inne. I czuję się, jakby chyba mi się wydaje, widać taką jakąś prawdę w tym, co robię. Więc dlatego w tej pracy z reżyserem lubię pojąć, zrozumieć naprawdę, dlaczego muszę coś wykonać, bo wtedy potrafię jakby to przetworzyć na to swoje, na to znaleźć jakieś tego znaczenie, na to, co czuję. I przez to jest to prawdziwe. I jak jeśli ja w to uwierzę, to tym bardziej uwierzę w to publiczność. Jeśli ja coś robię bez przekonania, no to trudno, żeby...
Są i tacy reżyserzy, którzy nie chcą się zgodzić.
Nie wiem, na szczęście nigdy nie miałam problemu, naprawdę nigdy z nikim. I zawsze jestem niesamowicie chwalona przez reżyserów i uwielbiają ze mną pracować. Bo to nie jest tak, że ja coś... To nie jest tak, że naprawdę jeszcze raz powtarzam, że ja mówię, nie podoba mi się to, nie chcę, koniec, chcę, tak. Nie, tak nie jest. Ja naprawdę staram się zrozumieć to, co oni chcą. Lub jeśli czegoś nie rozumiem, to mówię wprost, nie rozumiem, a co powiesz, jakbyś zareagował na to. I jakąś propozycję od siebie i z reguły zawsze im się to podoba lub znajdziemy jakiś kompromis. Nigdy nikt się na szczęście jeszcze nie skarżył na to, jak się ze mną pracuje.
Powiedz, gdzie najbardziej lubisz występować? Czy masz tą ulubioną scenę operową?
Bardzo darzyłam wielkim takim uczuciem jednak właśnie Londyn i tą operę Covent Garden. Może dlatego, że dyrektor od obsad, casting director tamtejszej opery jest takim, jemu zawdzięczam moją całą karierę. I on był takim mentorem gdzieś tam ukrytym tej mojej drogi artystycznej i przez tą szansę, którą mi dał i wiem, że mnie polecił również przed moim tutaj, żebym zaśpiewała moje nazwisko, polecił w momencie, jak był problem z Olimpią, w której debiutowałam w Met. On wiem, że powiedział I know somebody, so take her. I tak zostało jakby uwierzone i zawierzone mu na jego słowo, że zostałam zaangażowana do tej roli bez żadnych przesłuchań tutaj w Met. Więc i zaraz po tym, dzień po tej premierze, po ukazaniu się znakomitych recenzji, zadzwonił do mojego agenta i zaoferował mi właśnie pierwsze role belkantowe, które dostałam kiedykolwiek od razu na tak prestiżowej, największej, Met i Londyn to przecież La Scala, to są trzy największe sceny świata, prawda? I dał mi te dwie role, więc w momencie, kiedy przyjeżdżałam do nich debiutować, w tym samym sezonie zresztą, co w Mecie zadebiutowałam, w mozartowskiej roli tam, to ja już miałam, że tak powiem, jak to się mówi brzydko, w kieszeni trzy kontrakty, a jeszcze tam nic nie zaśpiewałam, więc to było dla mnie niesamowite wyróżnienie i taki niesamowicie byłam wdzięczna, a zarazem też przestraszona trochę jednak jakąś wielką odpowiedzialnością, jaka została mi powierzona i jak za wszelką cenę chciałam być jak najlepiej wypaść, żeby udowodnić i dyrektorowi i wszystkim innym, którzy w teatrze, że jakby zasługuję na to, że dostałam temu zadaniu i zasługuję na to, co dostałam. I rzeczywiście przez ten teatr tak wspaniały śpiewałam tam w każdym sezonie i dostawałam coraz piękniejsze partie, więc jakby taki sentyment to bardzo mam do tej sceny. Ale bardzo, bardzo lubię pracować w Stanach. Bardzo podoba mi się sposób pracy tutaj.
Czym się różni, czy można powiedzieć, jest taki
sposób? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jednak chyba mentalność w ogóle ludzi tutaj. To jest to, na tym polega. Bo jednak teatr to są ludzie, którzy go tworzą. I ta mentalność tutaj Amerykanów i ich taki luz, nie wiem...
Ale to nie znaczy nierzetelność.
Nie, broń Boże. Luz w sensie taki, wiesz, jak się w relacjach międzyludzkich i podejście i taka uprzejmość i uśmiech.
Szanowanie.
Tak, że to sprawia wrażenie, to sprawia takie daje wspaniałe naprawdę poczucie takie, jeśli tym bardziej, jak jesteśmy daleko od domu, że człowiek się czuje jak u siebie. I przez to ta praca się staje bardzo, bardzo, bardzo miła. Jest niesamowicie oczywiście wszystko profesjonalne, zapięte na ostatni guzik, a już to, co spotkało mnie tutaj w Seattle, właśnie z wolontariuszami, to jest rzecz, której nigdy w ogóle nie myślałam, że coś takiego istnieje i nie spotkałam się z tym nigdzie indziej. Jest to po prostu tak niesamowita, piękna sprawa.
Może wspomnijmy przy okazji, że są ludzie, którzy chętnie pomagają artystom występujących w kolejnych spektaklach tutaj i działalność właśnie pewnie robi też na lepszą atmosferę.
Wspaniale to jest.
Wybierzesz stąd dobre,
oj, na pewno,
dobre wrażenie.
Na pewno.
Może kiedyś powrócisz, będziemy na to czekać. Ale jeszcze chciałam zapytać, może już tak troszkę na zakończenie, a czy masz jakąś wymarzoną rolę albo wymarzonego partnera, z którym może byś chciała w tej roli wystąpić? Czy jesteś
osobą? Nie, partnera nie mam. Partnera miałam kiedyś, ale już się nie spełni. To był Placido Domingo, wielkie moje marzenie.
Czy się kiedyś nigdy nie spełnił?
Nie śpiewaliśmy razem. Poznaliśmy się kilka razy. Widzieliśmy się, zresztą moja kariera się zaczęła przez udział w jego konkursie, tam zostałam usłyszana przez dyrektora właśnie z Londynu. Potem widzieliśmy się w Londynie, w Hamburgu, w Łodzi, jak miał swój koncert, także kilka razy się spotkaliśmy i poznaliśmy się. Chociaż tak się spełniło to, jak się spełniło to moje marzenie, ale nie, bo obecnie jakby co do partnerów, to nie myślę tak, co do ról. Mam takie swoje, uwielbiam bardzo opery Verdiego, Pucciniego, ale to są jeszcze na razie, to nie są na mój głos partie, być może z czasem zobaczymy, ten głos jakoś się zmieni, nie wiadomo jak to będzie, nie wiadomo jak to się rozwinie, ale nie ma jakichś takich sprecyzowanych, póki co na mój głos to właśnie tak jak Lucja czy Traviata, to były te piękne role, które udało mi się już teraz, mam je w swoim repertuarze, je zaśpiewać i chciałabym po prostu dalej dostawać propozycje występów właśnie w tych partiach.
A w najbliższym sezonie co się stanie, gdy wyjedziesz z Seattle?
Podpisałam niedawno kontrakt ekskluzywny, właściwie tydzień temu, teraz w październiku, z firmą, z wytwórnią płytową Decco. Już mogę o tym mówić, bo zostało już to ogłoszone przez Universal. Także jest to wielka sprawa i będę jeszcze pod koniec roku nagrywała mój pierwszy album solowy dla Decki. To będzie głównie jednak muzyka włoska, francuska, dużo belkanta. Takie the best of, powiedziałem, dla tego mojego rodzaju głosu. I później będzie Londyn, będzie recital dla Scali, gdzie recital pieśni, gdzie właściwie No, w 70-80% będzie to polski repertuar i polscy kompozytorzy.
Dla skali?
Tak, więc właśnie chciałam zaprezentować coś, czego tam jeszcze nie słyszeli, wydaje mi się. Pierwsza część to nazwałam ją Słowik, więc to będą wszystkie pieśni, które właśnie w ten sposób zatytułowane, Słowik różnych kompozytorów. Więc tam jest i Lutosławski, i Szymanowski, i Żeleński, i Niewiadomski. Z polskich kompozytorów są też rosyjscy, Czajkowski, Grieg, jest Schubert, jest Alabiew, jest Brahms, także jest taka mieszaninka. A druga część koncertu to już jest tylko muzyka polska i tam będzie Chopin, Paderewski, Karłowicz, pieśni tych kompozytorów. A i jak również Viardot, trzy kompozycje Viardot, które są, ona napisała pieśni do 12 mazurków Chopina. Także myślę, że to będzie też taka ciekawa rzecz, bardzo mało znana. Także jest ten recital, później jest Madryt, Walencja, Turyn, też Warszawa. Także do
Warszawie będziesz
będę się wyprawiać.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Także w imieniu słuchaczy Radia Wisła, dla których nagrywamy te rozmowy. No i żegna się z Tobą i z słuchaczami Ewa Porek-Uczewska.
Dziękuję ślicznie. Dobranoc.